No otwórzcie na początek Ewangelię Jana, 14 rozdział. Tam jest taki słynny werset 6, który jest wypowiedziany po obietnicy na początku całego rozdziału. Czyli po tym, że niech się nie trwoży wasze serce, wierzcie, wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. W 6 wersecie Pan Jezus mówi tak: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. I nie wiem, czy ostatnio zauważyliście, bo ja wcześniej tego słowa tak często nie słyszałem, ale przez ostatnich kilka lat bardzo często używa się słowa narracja. To jest takie słowo, które wcześniej jakoś mało kto używał. Narracja jest właściwie opowiadaniem czegoś, co ktoś uważa za prawdę. I dzisiaj bardzo często wymaga się od nas, czy w ogóle od ludzi, żeby oni przyjęli czyjąś narrację. To znaczy ktoś opowiada o czymś i należy przyjąć to za prawdę. Jest mnóstwo takich możliwości, żeby przyjmować coś za prawdę, co tak naprawdę jest opowieścią czyjąś o prawdzie. Pan Jezus dalej w tym samym rozdziale, to będzie werset 16-17, jest napisane tak: a ja będę prosił Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Duch Święty jest duchem prawdy. Czyli to jest ktoś, kto będzie nas prowadzał wszystkich w prawdę. Tam nawet dalej Pan Jezus mówi o tym, że Duch Prawdy objawi wam rzeczy przyszłe i oni te przyszłe rzeczy zapiszą. Ale najważniejsze w tym jest coś takiego na dziś, że jeżeli my będziemy się kierować narracją zamiast prawdą, to się kompletnie pogubimy. Jeżeli nie będziemy ludźmi, którzy będą wskazywać na prawdę, to świat całkowicie pogrąży się w różnych narracjach, co już widać w tej chwili. I tych narracji może być mnóstwo i one mogą dotyczyć również nas, naszego życia i naszej relacji z Panem Bogiem. Natomiast chciałem teraz przeczytać z drugiego listu do Tesaloniczan taki fragment, który właśnie mówi o pewnej narracji i o tym, jakie są jej konsekwencje. Bo Paweł pisze o tym, że ktoś wprowadził taką narrację i wprowadził w błąd Tesaloniczan, mówiąc, że dzień pański już nastał, a oni zostali. To jest rzecz, którą obszerniej można, jeśli chodzi o nauczanie, wysłuchać w nauczaniu. Natomiast co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że oni zaczęli się bać, ponieważ ktoś im opowiedział coś, co nie było prawdą. I Paweł im tłumaczy, że to nie jest prawda. Bo gdyby to była prawda, to oni widzieliby pewne fakty. Czyli on odwołuje się do prawdy. Wy te fakty widzielibyście i to wszystko byłoby jasne. Natomiast ja ze względu na przyjście Pana naszego i nasze zgromadzenie się przy nim proszę, żebyście nie dali się wytrącić z przekonania o prawdzie. Tam czytałem wczoraj oryginał na ten temat, tam jest nawet, żebyście nie dali się zakrzyczeć. Nie dajcie się zakrzyczeć. A świat dzisiaj nas próbuje zakrzyczeć na 1000 różnych sposobów. I dalej jest napisane coś takiego, że tajemnica nieprawości, to jest od 7 wersetu. Mówi wcześniej, teraz wiecie, co przeszkadza, także objawi się w swoim czasie ten, który będzie antychrystem. Tajemnica nieprawości bowiem już działa, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Wówczas pojawi się w niego dziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. To jest przyszłość, jaką Paweł rysuje wobec tych, którzy czego nie umiłowali? Nie przyjęli miłości prawdy, aby zostali zbawieni. Jak się patrzy na kontekst obu list do Tesaloniczan i na to, że zbawienie nie zawsze oznacza to samo, dlatego że ono oznacza zbawienie od potępienia, od grzechów, zbawienie od sądu, ratunek od różnych rzeczy. I kontekst tych dwóch listów wskazywałby na to, że zbawienie to jest zbawienie od sądu, o którym pisze, od Dnia Pańskiego, o którym pisze Paweł. I dlaczego ci ludzie nie będą wyratowani? Dlatego, że nie przyjęli miłości prawdy, która może w innych jest takich w innych tłumaczeniach, która mogła ich zbawić, może ich zbawić, może ich uratować. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. To on mówi do ludzi, którzy są już zbawieni. Ale mówi o tym, że przyjdzie taki czas, kiedy będzie sąd i teraz to, czy ktoś przyjął miłość prawdy, czy nie przyjął miłości prawdy, czy ktoś uwierzył prawdzie, czy nie uwierzył prawdzie, czy poddał się duchowi prawdy, czy nie, będzie decydować o tym, czy zostanie uratowany, czy nie. Natomiast to, co się w tej chwili zaczyna dziać, to jest ostry obłęd. I w niektórych tłumaczeniach tak jest, że tych ludzi wszelkie zwodzenie będzie dotyczyć. Oni zginą, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, dlatego Bóg zsyła im silne omamienie. I w innych tłumaczeniach jest to ostry obłęd. Dlaczego? Bo nie uwierzą, także uwierzą kłamstwu. To jest o tyle ważne dla nas, że jeżeli my nie będziemy się kierować w naszym życiu prawdą w kilku aspektach, przede wszystkim ostateczną prawdą jest osoba. Pan Jezus powiedział, że On jest nie tylko drogą, ale jest również prawdą. I ja nie będę tego może w tej chwili przerzucał stron, ale pamiętacie taką słynną i fantastyczną scenę, kiedy Pan Jezus staje przed Piłatem. Staje przed Nim prawda we własnej osobie. A Piłat zadaje pytanie, cóż to jest prawda? On uwierzył w pewną narrację, a w ogóle to niespecjalnie mu na tym zależy. I w tej chwili, patrząc na ludzi dookoła, rozmawiając z nimi, w tej chwili coraz mniej zaczyna komukolwiek przeszkadzać to, że prawd jest wiele. Że można mówić o prawdzie i oczekiwać od kogoś, żeby on się z tym pogodził, ponieważ dla niego prawda nie ma specjalnego znaczenia. Tymczasem osoba jest prawdą. Prawdą jest również to, co mówi o faktach w sposób właśnie prawdziwy, czyli to, co jest odniesieniem rzeczywistym do prawdy, do rzeczywistości, do faktów, do tego, co się naprawdę dzieje. I teraz jeżeli Paweł mówi, że ten albo to zejdzie z drogi i teraz jeżeli Duch Święty jest duchem prawdy, to jeżeli my jako Kościół nie będziemy żyli w prawdzie, nie będziemy wskazywać na prawdę, nie będziemy mówić o tym, że istnieje w ogóle coś takiego jak prawda, to trudno się będzie dziwić, że ostry obłęd ogarnie wszystkich dookoła. Jak na razie, dzięki Bogu, Kościół temu ostremu obłędowi nie ulega, ale ciśnienie będzie coraz większe. Dlatego, że będzie coraz więcej narracji, w którą będziemy mieli uwierzyć. Coraz więcej rzeczy, o których będzie się nam opowiadać. Ale to jest wszystko jeszcze mało. Dlatego, że my sami potrafimy wprowadzać w naszym życiu pewne narracje. Sami potrafimy to zrobić. I sami potrafimy uwierzyć w coś, co tak naprawdę nie jest prawdą, tylko kłamstwem. O naszym życiu, o naszym postępowaniu. My potrafimy mówić o pewnych rzeczach w taki sposób, żeby pewne fakty ładnie ubrać, innych uniknąć, Dlaczego? Po to, żeby o nas ktoś myślał lepiej albo gorzej. To się mści. My potrafimy to robić w Kościele. I naprawdę ostatnio ze zdumieniem zobaczyłem, że jesteśmy w tym świetni. W tych naszych narracjach. Potrafimy mówić o rzeczach, które są dla nas oczywiste. I to jest najgorsza rzecz, dlatego że możemy uwierzyć w to, co mówimy i mówić o sprawach, których nie odnosimy do siebie. I to jest kłamstwo. My możemy w to uwierzyć. Jest pytanie, dlaczego ktoś potrafi mówić takie rzeczy, wiedząc, że ich sam nie wprowadza w życie. Słowa, tylko słowa. I można się w tym wszystkim tak zagubić, żeby uwierzyć we własną narrację. I wyrwać nas z tego może tylko to, że będziemy szli do tego, który jest prawdą, będziemy się kierować duchem, który jest duchem prawdy i będziemy pragnąć tego, żeby On mówił, jacy jesteśmy. Czyli Panie Boże, przychodzę do Ciebie i proszę Cię, powiedz mi, jak jest w moim sercu. Powiedz mi. Bo ja wiem, że Ty nie będziesz stosował narracji. To jest osoba, która jako prawda, jako Bóg, który pragnie prawdy, nie będzie mi mówił czegoś innego, niż ja mam w sercu. Kiedy Dawid zgrzeszył z Batszebą, to musiał mu Natan powiedzieć, jak jest. Musiał im opowiedzieć mu prawdę. I w Psalmie 51 czytamy, jaka była reakcja Dawida na to wszystko. Między innymi czytamy coś takiego, bo dotarło do niego, jakie jest jego serce. Po tej całej opowieści, którą mu powiedział Natan. I mówi wprost. Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia, według Twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Obyj mnie zupełnie z mojej nieprawości, oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach. A potem w 6 wersecie mówi, oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. Jest w innych przekładach takie stwierdzenie, że oto miłujesz prawdę na dnie duszy. I to jest coś, co Pan Bóg nam wyciągnie, postawi nam przed oczy i w innym psalmie jest, stawiam to przed Twoimi oczami. I obyśmy się potrafili cieszyć z tego, że Pan Bóg stawia to przed naszymi oczami. Nie odwracać od tego oczu i nie mówić Panu Bogu o tym, jak jest, w inny sposób niż jest. Czyli przychodzę do Pana Boga, od którego spodziewam się, że powie mi prawdę, a ja do Niego mówię okrągłe słowa. I próbuję złagodzić to, nazwać to inaczej. No Panie, no zminąłem się z prawdą, no jej, no może, nie wiem, nie, skłamałem i przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem. Uznaję ten występek, bo ja chcę przed Tobą być czysty. Bo jak będę przed Tobą czysty, to ja po prostu będę lepiej słyszał to, co masz do mnie, masz mi do powiedzenia na temat mojego serca, moich ukrytych wnętrz, ukrytej duszy. I to jest nasza relacja z Panem Bogiem. Jeżeli my nie będziemy się tego trzymać, jeżeli nie będziemy się trzymać osoby, która jest prawdą, nie będziemy działać w duchu prawdy, to może się tak stać, że my będziemy mamieni. My zaczniemy temu ostremu obłędowi ulegać. Jak się zobaczy, co jest w kościołach ostatnio, co jest na świecie ostatnio, to przecież kościoły całe ulegają ostremu obłędowi. Zaczynamy w różne rzeczy wierzyć. Zaczynamy różne narracje sami wyznawać. A któż, jeśli nie Kościół, będzie mówić światu, że istnieje ktoś taki jak prawda i coś takiego jak prawda? Jest taki fragment w Księdze Przypowieści Salomona. To jest rozdział 27, werset 6. W tym przekładzie jest tak. Rany przyjaciela są wierne, ale pocałunki wroga są zwodnicze. I to jest kwestia relacji między nami. Czyli o co chodzi? Jaka jest różnica? te rany przyjaciela są wierne, są tłumaczone w bardzo różny sposób. Ale tak w tych innych przekładach jest bardziej wyraźnie i tam jest napisane, że rany zadane przez przyjaciela są oznaką wierności. Albo razy zadane przez przyjaciela są oznaką wierności. Ale pocałunki wroga są zwodnicze. Tu jest chyba nawet napisane, że są obfite, tak? Szósty. Wymuszone. Pocałunki tego, kto nienawidzi, są wymuszone. Rany zadane przez tego, kto kocha, są oznaką wierności. Zauważyliście taką różnicę, że jest mowa o tym, który kocha i jest o tym, który nienawidzi. Jest mowa o tym, który jest przyjacielem i o tym, który jest wrogiem. Jaka jest różnica między nimi? Razy przyjaciela są dawane po to, żeby mu pokazać prawdę. Tak jak Natan przyszedł do Dawida i pokazał mu przed oczy to, co Dawid zrobił. Natomiast to, co robi wróg, są pocałunki, które wynikają z kłamstwa. I lepiej dostać od przyjaciela, który przychodzi do mnie, ja wiem, że on mnie kocha. Ja wiem, że on mówi mi prawdę z tego powodu, bo mnie ukochał. Ja wiem, że on mi nie chce zrobić krzywdy, ale chce mnie napomnieć. I w liście Jakuba na koniec, w końcówce, to jest 5 rozdział listu Jakuba, jest napisane coś takiego, że jeżeli brat zejdzie z drogi, a ktoś inny go napomni, to co się dzieje? To on uratuje jego duszę od śmierci, tak? 5 rozdział Jakuba. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Ta prawda powinna być mówiona oczywiście w miłości. I my sobie często to mylimy. My mylimy sobie prawdę z miłością. Nie chcemy jakoś się nawzajem na przykład ranić i zachowujemy się nie jak człowiek, który kocha przyjaciela i jest gotów go zranić w miłości, tylko jak ktoś, kto go będzie całował. Tylko pytanie, czego to jest tak naprawdę dowód? Ja wolę, żeby mi ktoś przyszedł, powiedział w miłości prawdę, a nie stosował jakąś narrację. Żeby mi nie opowiadał, że jest inaczej niż jest. Bo on chce, żebym ja był świadomy mojego problemu, bo mnie kocha. Więc przyjdź i powiedz mi, jak jest. Bo robisz to dla mojego dobra. Tak zakładam, bo wiem, że mnie kochasz. I wiem, że mnie kochasz, bo mam tego świadectwo. Ja nie mogę powiedzieć, że brat, który na przykład przychodzi i robi tyle rzeczy dla mnie, dla Kościoła, jest człowiekiem, który wydaje owoc. To nie jest człowiek, który będzie wywijał szabelką na każdego, bo jest złośnikiem. Ja widzę, że on wydaje owoc, ja temu nie mogę zaprzeczyć. Ale on przychodzi do mnie i mówi mi rzeczy, które są dla mnie trudne. Mówi mi to w miłości, ja to muszę wziąć pod uwagę. Dla mojego dobra. I oby tak było między nami. Bo inaczej zagubimy się we własnych narracjach. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, jest napisane również, dlaczego powinniśmy to robić. 4 rozdział Efezjan. Paweł najpierw od samego początku 4 rozdziału mówi o Kościele. Mówi o tym, że mamy starać się zachować jedność ducha w więzi pokoju, że jesteśmy jedno. Mówi o tym, w jaki sposób Kościół wzrasta. Co to znaczy, że to jest ciało Chrystusa? Że jest zespolone we wszystkich stawach. Czyli, że jesteśmy jednym ciałem. I dalej mówi coś takiego. Lecz wy, to od 20 wersetu, lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że to, co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Jeżeli nie mówisz mi prawdy, to mnie okłamujesz. A jeżeli mówisz mi prawdę w miłości, to dlatego właśnie, że jesteśmy członkami jedni drugich, bo jeżeli nie będziemy się nawzajem miłować i mówić sobie prawdy, to się będziemy ranić. Będziemy się oszukiwać i w końcu sami uwierzymy, że jest inaczej niż jest. Jest taki brat, który, z którym ja się w pewnych sprawach nie zgadzam. Powiedzieliśmy to sobie obaj, że się nie zgadzamy. On o tym wie, ja o tym wiem. Bardzo się szanujemy. Mieszkamy w różnych miastach i on kiedyś do mnie zadzwonił i pyta się mnie tak. Słyszałem, że ty mu powiedziałeś, że ja głoszę to i to. Czy to jest prawda? Mhm. Ja mówię, nie, to nie jest prawda. Nie zgadzamy się w tym i w tym. Mówiłem to i to, ale tego, co ty w tej chwili mu powiedziałeś i powtórzyłeś, nie powiedziałem. I mówi, dziękuję. Tyle na ten temat. Poszedł do źródła, żeby zapytać, czy ja rzeczywiście mówiłem i myślałem. I to jest najlepsze, co można zrobić. Zapytać. Nie ulegać narracjom. Bo może ta narracja przez kogoś jest podana, a na pewno jest podana przez złego, żeby nas skłócić. Więc idźmy od razu do źródła, pytajmy się, dopytujmy się, czy to rzeczywiście prawda. Czy ty tak powiedziałeś, czy ty tak myślisz. Bo to nas będzie ratować przed kłamstwem. I my, jeżeli się nie będziemy tego trzymać, to możemy wpaść w ostry obłęd. I ten ostry obłęd jest sądem od Boga. Dlaczego? Bo on jest sądem na ludziach, którzy nie umiłowali prawdy, która mogła ich uratować. Bo prawda może nas ratować. Prawda, nawet Pan Jezus powiedział, że prawda może was wyzwolić. A do kogo to powiedział? Do ludzi, którzy żyli w permanentnym kłamstwie. Którzy mieli prawdę przed sobą samym i nie chcieli w nią uwierzyć. I zwalili wszystko na Belzebuba, prawda? I teraz przyłóżmy to znowu, wróćmy do tego wszystkiego. Cały czas wracajmy do siebie. Nie mówmy tylko i wyłącznie o innych, bo fajnie jest mówić o faryzeuszach. Fajnie jest mówić o Piłacie. Naprawdę to jest wygodne. Wygodne jest mówić to o niewierzących, o świecie, który wpada w różne narracje i który strasznie wierzy w to, bo chce uwierzyć. Ale my stosujmy to przede wszystkim do siebie samego. Czy Bóg, który przychodzi przez brata do mnie, może się do mnie dobić? Z prawdą, nie z narracją. Czy ja, przychodząc do kościoła, zakładając oczywiście, że nie wymagamy, żeby wszyscy mówili dokładnie wszystko, bo naprawdę nie chodzi o to. Są rzeczy, które zachowamy dla siebie. Ale jeżeli już zachowujemy je dla siebie, to przynajmniej nie mówmy o nich nieprawdy. Jeżeli mamy problem, to przyjdźmy do kościoła i powiedzmy, że mamy problem. Jeżeli mamy problem w małżeństwie albo w domu, to nie przychodźmy do kościoła i nie opowiadajmy narracji, że wszystko jest piękne. W gładkich, okrągłych słowach, które znamy, bo jesteśmy wszyscy już, znamy to narzecze chrześcijańskie, prawda? Więc my powiemy, chwała Bogu, jest cudownie, modlimy się, wzywamy Pana, jest dobrze. I teraz, jeżeli duch prawdy panuje w Kościele, to prędzej czy później i tak będziemy wiedzieć, czy to jest prawda, czy nie. O nas wy będziecie wiedzieć, o innych cały Kościół będzie to odczuwał. Będziemy mieli problem z modlitwą. Jeżeli masz problem z bratem, wiesz, że brat ma coś przeciwko tobie, to idź jak najszybciej. Nie czekaj. Bo jest napisane, idź jak najszybciej. Zanim się zaczniesz modlić, załatw tą sprawę. Jeżeli możesz, o ile to od ciebie zależy, ze wszystkimi miej pokój. Jeżeli nie będzie chciał tego załatwić, albo będzie uciekał, trudno. To nie zależy od ciebie. Ale nie wmawiajmy Kościołowi, że jest inaczej niż jest. Jeżeli mamy problem z bratem, z siostrą, proszę, telefon. Musimy porozmawiać. Chcemy porozmawiać. Tak bardzo chcemy, że aż musimy. Chcemy, bo nam to w sercu przeszkadza. Musimy, nie tylko ze względu na siebie. Musimy ze względu na Kościół, bo my czasami w ogóle tymi kategoriami nie rozumujemy. Czyli nie rozumujemy tymi kategoriami, o których Paweł pisze w liście do Efezjan. Ponieważ jesteście, co jest napisane? Członkami jedni drugich. To dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu. Dlatego, że to nie jest tylko moja sprawa, to nie jest tylko sprawa między mną a bratem, to jest sprawa między wszystkimi w Kościele, bo to nas będzie niszczyć. Dlatego zostawmy narrację. Jeżeli świat nam coś wmawia, to idźmy do Pana, zapytajmy się Go, weźmy słowo i zobaczmy, jaka jest prawda. Jeżeli będziemy chodzić w duchu prawdy, to On nam powie, nawet jeżeli nie będziemy tego rozumieć, że coś nie gra. Jeżeli Kościół nie będzie mówił prawdy, to naprawdę już nikt nie będzie miał mógł, no bo skąd ją wziąć? A kiedy Kościoła już nie będzie, to wtedy nastąpi takie zwiedzenie, że będzie w pełni otwarta droga dla ostrego obłędu. Już nie będzie żadnych hamulców. Żadnych. I wtedy ludzie uwierzą we wszystko, co im się powie. Zobaczcie, jak łatwo w tej chwili jest manipulować ludźmi. Coraz łatwiej. Coraz łatwiej jest ich kontrolować. Coraz łatwiej im powiedzieć, w co mają wierzyć. Oni coraz większe problemy mają z najprostszymi rzeczami. Z definicją prostych pojęć. Dlaczego? Dlatego, że ludzkość odwraca się od Boga. Duch prawdy to jest coś, co wcale nie chcą tego znać w ogóle. Właściwie kogoś. Dlatego unikajmy tego, żyjmy w prawdzie. Bądźmy jako ci, którzy są kaznodziejami sprawiedliwości. Tak jak Noe. Zanim wszyscy weszli do Arki, Noe był jeszcze kaznodzieją sprawiedliwości. On jeszcze mówił o tym, co jest prawdą, co jest prawe, co jest dobre. I pamiętajmy o tym, żeby naprawdę nie opowiadać narracji, tylko mówić jak jest. Mówić to w miłości, mówić to dla dobra. Żeby nas samych to wszystko nie pochłonęło kiedyś. I wtedy będziemy się cieszyć pokojem, cieszyć się tym, że jesteśmy jednym ciałem i będziemy mogli być świadectwem dla innych. Amen.